Wielka Solidarność. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Taki był koniec strajku w sierpniu 1980 roku, ale nim do tego doszło, droga nie była prosta. W pamięci tych, którzy działali w zarejestrowanej później Solidarności, wciąż był rok 1968, a także grudzień 70 czy czerwiec 76. Dla jednych motywacją była przeszłość i potrzeba zmian, potrzeba walki z systemem. Inni postawę opozycyjną wobec władzy wynieśli z domu, czytali zabronione publikacje, słuchali w ukryciu zachodnich rozgłośni. Jakie były motywacje tych, którzy podnieśli głowy w roku 1980? Tych, którzy uczestniczyli w strajkach, tworzyli Solidarność? Tych, którzy pragnęli wolności? Co robili? Jak budzili świadomość swoją i innych? Skąd była w nich siła? Opowiedzą o tym uczestnicy tamtych wydarzeń. Daniel Wojciechowski, zapraszam.
Czesław Nowak. Urodzony jestem w małej miejscowości Smyków w województwie kieleckim. Byłem pracownikiem zarządu portu Gdańsk. Otóż byłem brygadzistą dźwigów portowych na nabrzeżu Marchlewskiego, wówczas tak się jeszcze nazywało. To była komunistyczna nazwa. Jedno nabrzeże miało imię Waryńskiego, a drugie Marchlewskiego. Do portu docierały różnymi drogami publikacje, między innymi ja też takie publikacje rozprowadzałem wśród pracowników portu gdańskiego i wśród szkoły dokerów, młodych ludzi, którzy pracowali u mnie na zmianie jako dźwigowie, ale jednocześnie chodzili do szkoły. I taką prasę podziemną wówczas od 1978 roku rozprowadzałem sam. Mieliśmy robotnika, mieliśmy korowskie pisma, także moja zmiana była dość dobrze uświadomiona.
A jakieś kontakty z podziemnymi, nielegalnymi organizacjami wtedy pan miał?
Jeżeli można by było nazwać wolne związki zawodowe, no to od nas jeden z pracowników portu, Lewandowski, chodził na zebrania i tak dalej. Karandziej też, który w porcie pracował, też pracował w drukarniach. Także, ale tak, żebym bezpośrednio miał z nimi, to raczej nie. Byłem takim raczej przekazicielem i komentatorem tych pism. W 1978 roku, kiedy ojciec święty Jan Paweł II został papieżem.
Abemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum sancte romane ecclesiae cardinalem Wojtyła.
Wtedy Polska jakby wstrząsnęła się. Coś się ważnego stało. I coś ważnego za tym musi pójść. Zawsze tak jest, że ktoś musi rzucić tą iskrę. My zawsze jako Port Gdański staliśmy w 1947 roku bodajże też w walce o chleb. Ale portowcy zostali bardzo mocno spacyfikowani w 1947 roku. Przyjechało wojsko, strzelano tu do robotników, jednego postrzelono. Portowcy zabili jednego ze zbeków, dwóch bardzo mocno poturbowali i około 300 ludzi z portu uciekło z powrotem, bo byli poszukiwani. Był proces tych portowców, zresztą opisany dość dobrze przez IPN już. I myśmy nauczeni doświadczeniem zawsze pilnowali się Stoczni Gdańskiej. Jak stocznia coś robiła, to my natychmiast ze stocznią byliśmy solidarni i przyłączaliśmy się do stoczni, żeby tworzyć większą siłę, żeby stocznię nie zostawiać samej, tylko razem ze stocznią iść do przodu. Tak było w roku 70, tak było w 80. Te najważniejsze strajki, które decydowały o historii Polski, to myśmy wspólnie ze stoczniami robili. Stocznia Gdańska, potem stocznia Port Gdański, stocznia północna, remontowa. To wszystko się przyłączało, rafineria i tak dalej. Tak to wyglądało. Głównym postulatem były wolne związki zawodowe. A ja doświadczyłem tego Wolnego Związku Zawodowego w 70 roku. Myśmy też chcieli wolnych, niezależnych związków zawodowych, a stało się tak, że opanowano to i wzmocniono te związki zawodowe swoimi funkcjonariuszami, także sekretarze komitetów dzielnicowych, wojewódzkich stanęli na czele związków zawodowych, chociażby Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i tak dalej, i tak dalej. I wzmocniono kadrowo PZP-Rosko. Ja byłem bezpartyjny w związku z tym, że Gierek mówi, no otwieramy się, trzeba bezpartyjnych, związki muszą być niezależne. Okazało się po 3 latach, że budowano specjalne struktury, żeby związki opanować. Tak to wyglądało. I nauczeni tym doświadczeniem, ja jako stary już działacz związkowy powiedziałem, broń Boże, nie wolno dopuszczać nikogo do tych naszych struktur strajkowych. Nie wolno nikogo brać do komitetów strajkowych. To jest strajk inny, o coś innego tu chodzi i w związku z tym walczymy o wolne związki zawodowe. Oprócz oczywiście socjalnych i płacowych postulatów, to ten główny postulat był taki. Ja jeszcze dodatkowy postulat zgłosiłem, aby przywrócić krzyż na mogiły żołnierzy Westerplatte. Po grudniu 70 roku wybrano mnie wiceprzewodniczącym Rady Zakładowej. Ze względu na mój niewyparzony język, a szczególnie ostre wypowiedzi na zebraniach, między innymi, że ja chciałem na przykład, żeby nie wpisywać do konstytucji poprawek o tej treści, że Związek Radziecki jest naszym wieczystym przyjacielem, czy PZPR jest przewodnią rolą partii i tak dalej. Bardzo mocno podpadłem, już mnie, moja kariera związkowa się wówczas skończyła.
Jan Edward Schmidt, urodzony w Gdyni, Chyloni konkretnie. Pracowałem wtedy w Spółdzielni Niewidomych Cinema. Byłem szefem działu kontroli jakości. Tam przeszedłem do pracy w 78 roku z Gdańskiej Stoczni Remontowej. Tam pracowałem jako robotnik. W 70 roku zacząłem studia tu nieopodal na Politechnice Gdańskiej. W 70 roku, będąc robotnikiem, byłem świadkiem wydarzeń pod bramą główną Stoczni Gdańskiej. W tym czasie, jak te strajki się tam zaczęły, to brama, bo gdańska remontówka jest na wyspie Ostrów, tak jak część Stoczni Gdańskiej. I przeszedłem przez bramę, wtedy otworzyli, bo i tak ludzie przychodzili tam. Tam poszedłem na stocznię, przeszedłem przez most, ten zwodzony, podszedłem pod samą bramę i co charakterystyczne, że wtedy widziałem, i to był dla mnie wstrząsający widok, tych, nie wiem jakiego określenia użyć, czy ściągali, tych zabitych wtedy robotników. Nie mogłem na to patrzeć, odwróciłem się i to był dla mnie wstrząsający widok, nie do zapomnienia, do dzisiaj. I tam w zasadzie zacząłem, działalność, no taka, powiedziałbym, wywrotowa. A jeszcze wcześniej chciałem powiedzieć, że byłem świadkiem, jak to się zaczęło na Politechnice Gdańskiej. Czekałem akurat w gmachu głównym na wykład z geometrii wykreśnej. To pamiętam w szczegółach, jak stoczniowcy przyszli na Politechnikę. Na przodzie jechała taka nyska z głośnikami i tam prosili studentów, przepraszali za 68 rok. I prosili studentów o to, żeby studenci ich wsparli. To znaczy atmosfera w moim domu była taka, że byliśmy przeciwko temu porządkowi i układowi politycznemu. Mój ojciec, przede wszystkim moje rodzeństwo, ja jak byłem słuchaczem studium nauczycielskiego w WF, już mnie tam namawiali do ZMS-u. Nigdy do żadnych tych organizacji nie należałem, chociaż mi tam różne rzeczy obiecywali, ale muszę powiedzieć, że później specjalnie, jak zdecydowanie moja postawa była zdecydowana na nie, nie przeszkadzali mi specjalnie, to muszę uczciwie powiedzieć. Po prostu byłem zawsze na antysystemowy byłem na te czasy.
W jednych sprzeciw wobec władzy ludowej narastał przez lata. Ktoś słyszał coś jeszcze w dzieciństwie, później myśli uspokoiły się. Ważniejsza była rodzina, jej utrzymanie i codzienne życie. Przebudzenie nastąpiło ponownie na początku lat 80. Tak było z Józefem Rymszą, który od urodzenia związany był z Kościerzyną, a także z późniejszą kościerską Solidarnością.
W roku 1980 pracowałem w Profabecie Gdańskim, w jednych z zakładów Profabetu Gdańskiego w Nowym Barkoczynie i wykonywałem funkcję spawacza zbrojarza w tamtym czasie. Ja rozpocząłem naukę w szkole zawodowej budowy okrętów w Gdyni w 1965 roku. I po skończeniu szkoły poszedłem na swoją pierwszą praktykę i dopiero później się zorientowałem, że gdzieś tam w rozmowach ze starszymi kolegami w Stoczni Komuny Paryskiej w tamtym czasie rozmawialiśmy między innymi na temat funkcjonowania państwa, że to jest złe państwo, że to nie funkcjonuje tak, jak powinno, ale tak bezpośrednio do żadnych ze struktur niezależnych nigdzie nie należałem. W roku 70 w wydarzeniach grudniowych przez Kościerzynę przechodziły między innymi wojska bodajże z Torunia, szły na Gdańsk w tamtym czasie i też z kolegami popełniliśmy taki, można powiedzieć, wyskok w tamtym czasie. Napisaliśmy 3 ulotki, ja je pisałem osobiście. Powiedzieliśmy to wszystko w gablotkach kinowych. Była to sobota, pamiętam jak dzisiaj, bo w niedzielę rozpoczął się film i poszliśmy do tej gablotki zobaczyć w kinie, czy ta ulotka jeszcze wisi. Ta ulotka wisiała. Stał milicja w tamtym czasie, a myśmy podeszli i zaczęliśmy głośno komentować, że jak tak można napisać takie, że tak powiem, bzdury, bo one brzmiały mniej więcej tak, że nie zgadzamy się z tym, co robi władza ludowa, nie rozumiemy, jak partia robotnicza może kierować siły jakieś tam porządkowe na ludzi pracy, patrz tutaj w kierunku Gdańska. I powiem tak, miałem kiedyś, jak byłem jeszcze mały, ale to dopiero później wynikło, dobrych znajomych i sąsiadów, bo pamiętam takiego dziadka, który opowiadał między innymi o Katyniu, ale on to przemysłał w takiej formie wspomnień, bo on pracował gdzieś u jakiegoś tam właściciela ziemskiego, powoził bryczką i tam pod płaszczykiem opowieści, że tak powiem, różnych, przemysłał pewne informacje. I coś myślę, że chyba wysałem z mlekiem matki, bo mój dziadek pochodzi konkretnie z Litwy. Nawet Mickiewicz wspomina rodzinę Rymszów w Panu Tadeuszu na stronie 37-38 i jak przerabialiśmy kiedyś Pana Tadeusza w szkole podstawowej, to na mnie podziałało, można powiedzieć, tak jakoś dziwnie, ale nigdy nie przywiązywałem wagi do tego, że być może jest to jakaś tam zbieżność, ale nie do końca powiem, sięgnąłem w tej historii rodziny, żeby to zgłębić, sprawdzić, ale udało mi się kiedyś z dziadkiem rozmawiać i dziadek też po 20 roku przyszedł z wojskami rosyjskimi do Polski, brał udział w walce po stronie rosyjskiej, ale dostał się do niewoli, w Kościerzynie był obóz i dziadek zapoznał moją babcię i został w Polsce. I później w rozmowie z dziadkiem pytałem na temat, czy by chciał powrócić, a dziadek powiedział, że chociażby tam mu proponowano chleb z szynką, a w Polsce suchy chleb, to on tam nie pójdzie. I pamiętam, że mi coś tam mówił, ale ja byłem wtedy jeszcze podlotkiem i gdzieś to dopiero później zakiełkowało. W roku 80, tak jak powiedziałem, dopłynęły do nas pierwsze informacje o strajkach na terenie Gdańska. Wiem, że zacząłem słuchać Radia Wolnej Europy. Można powiedzieć, dosyć systematycznie próbowałem, chociaż w rodzinę się bano, ale jakoś tam słuchałem. Koledzy do mnie przychodzili, rozmawialiśmy na temat wolnych związków zawodowych, bo to gdzieś się zaczęło przebijać. To gdzieś tam kiełkowało i jakoś umiałem ludziom wytłumaczyć, czy tłumaczyć, czym są na przykład wolne związki zawodowe, dlaczego powinny być wolne związki zawodowe.
Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu i gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, bo w ojczyźnie są rachunki.
Andrzej Adamczyk od dziecka słyszał o Józefie Piłsudskim. To także budowało jego tożsamość.
Miałem sporo znajomych, którzy byli starsi, albo rodziny, które były jakoś związane, albo pamiętały tamte czasy. Przecież babcia, dziadek żyli nie wtedy, więc ojciec też tam trochę działał i w czasie wojny. i po wojnie również, więc nawet był szykanowany czy represjonowany. Więc to nie było mi obce. Natomiast, żebym tym specjalnie się zajmował, to nie powiem. Nie, raczej to było tylko a Piłsudski to, a Piłsudski tamto, czyli ogólnie, nie w sensie propagowania jego idei i tak dalej.
Na to przyszedł czas później. Wcześniej była Stocznia Północna, jeszcze wcześniej rok 1968, 1970, 1976.
Zawodowo pracowałem w Stoczni Północnej jako mistrz na Wydziale Kadłubowym. Jestem tym rocznikiem, który 68 rok przeżył w małym miasteczku. To już się ma 18 lat, zaczyna się trochę myśleć. 70 byłem już na studiach w Gdańsku, więc też byłem świadkiem tego, co się tu dzieje. No i że właśnie 76 przecież tak samo, to już też się dyskutowało w stoczni w różnych kręgach, zresztą niekoniecznie jako tajnie. Myśmy, zresztą nie przypominam sobie, żebym cokolwiek robił wtedy tajnie. Raczej to, co w sercu, to było na języku.
W czasach, kiedy staniały łzy, bo nas byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr, stary wiersz o współczesnej treści. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd.
U nas na wydziale pracował jeden z członków Wolnych Związków Zawodowych, Andrzej Runowski. Karandziej było trzech i Klamrowski i oni byli w strukturach Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, tak się to chyba wtedy nazywało. I przez niego albo przez jakichś pośredników roznoszone były ulotki. To były trudno powiedzieć, po 76 roku było to na pewno. I te ulotki gdzieś robotnika najczęściej czytało się, jednak jeszcze wtedy w ukryciu. To nie było tak, że czytelne. Pierwszą ulotkę, którą czytałem otwarcie na stoczni, to było 15 sierpnia, gdzie rano przy obchodzie zakładu, czy powiedzmy wydziału i rozprowadzeniu ludzi do pracy, ktoś mi wsunął tą ulotkę, już nie pamiętam kto. I ją czytałem już tego samego dnia otwarcie, no bo wtedy już ludzie stanęli u nas po Stoczni Gdańskiej następnego dnia.
Regina Godlewska po studiach prawniczych w Toruniu została gdańskim sędzią w sądzie rejonowym. Tu, już po strajkach we wrześniu 1980 roku, została członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność przy sądzie rejonowym w Gdańsku, a później przewodniczącą związku. Jak wspomina, największym impulsem jej działalności opozycyjnej był ojciec.
Urodziłam się w Pucku. Moi rodzice byli ze wschodu, ale skończywszy liceum pedagogiczne we Wrzeszczu, jako nauczyciele osiedli w Żeliszewie pod Puckiem, stąd to miejsce urodzenia. To było działanie ze strony ojca. Ojciec był takim człowiekiem zaangażowanym politycznie po stronie, jak się później okazało, właściwej. I spotykałam na przykład u niego, czasami przychodząc, adwokatów Taylora, Karziewicza, Lipskiego. Oni też angażowali się w obronę osób prześladowanych. Kiedyś spotkałam pana Borusewicza, z tym, że nie pamiętam, czy to już były czasy Solidarności, czy wcześniej, ponieważ sędziowie cywilni, szczególnie w tamtym czasie, mieli też obowiązek pracy w komisji do spraw pracy. Teraz to jest Wydział Pracy w Sądzie Powszechnym. A kiedyś były tworzone specjalne komisje. Myślę, że próbowano oszukać w ten sposób jakby niezależność sędziowską. I Borusewicz mówi, a to pani, tak się zastanawialiśmy, kto to wydaje te wyroki tam korzystne dla strajkujących. Nie wszystkie były korzystne. Przepisy nie były korzystne dla robotników, bo nie przewidywały możliwości strajkowania. No ale jak się dało interpretować dla nich na korzyść, to robiłam. I pamiętam takie spotkanie z Borusewiczem u ojca w gabinecie.
A ojciec także działał aktywnie, jak rozumiem.
On był radcą prawnym, z tym, że był człowiekiem takim myślącym politycznie bardzo szeroko. i z różnych względów, jako prawnik też, kontaktował się z ludźmi, którzy byli pokrzywdzeni przez władzę, bo władze cały czas prowadziły nagonkę na takich działających podpolnie, jak to się kiedyś mówiło tak. I bardzo się zaangażował w strajk w stoczni. Od razu poszedł tam, potem u siebie też założył związek. Ja sądu za bardzo nie pamiętam w tym momencie. Raczej siebie widzę w domu. Miałam wtedy dwoje małych dzieci. Nie chodziłam pod stocznię, jak to robiło bardzo wiele osób, bo stała komunikacja. Myśmy mieszkali we Wrzeszczu. Ja nie byłam w stanie z tymi dziećmi tam się przemieścić. Cały czas nasłuchiwałam i pamiętam, że nie miałam wiary w to, że robotnicy zwyciężą. Także radość była ogromna, kiedy doszło do podpisania tych umów z państwem. Chociaż cały czas też czułam, że spróbują ograć Solidarność. Ale wtedy, kiedy się zgodzili na utworzenie samorządnego związku i niezależnego związku, no to było zwycięstwo niesamowite.
Będą o tym legendy i sagi. Będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzywd, lecz nie obca dłoń je przekreśli.
Rodzice i dziadkowie, literatura, opozycjoniści, Kościół. Rok 1968, 70, 76. Wolne związki zawodowe, podziemne organizacje, drugi obieg wydawniczy, ale przede wszystkim pragnienie wolności. Wszystko to ukształtowało ludzi, którzy w roku 1980 powiedzieli dość. Ich upór i odwaga zaowocowały w końcu powstaniem Solidarności. Audycję przygotował Daniel Wojciechowski, zrealizowała Julia Chorodecka.
Wielka Solidarność. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.